To jest program, to się nadaje do radia. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie kobiet głównie, ale nie tylko. Jesteśmy na tej imprezie, dziewczyny, bo na tym skończyłyśmy, tak?
Tak.
I co tam się jeszcze może zdarzyć? Czy macie na przykład coś takiego, że kupujecie drinki, później któraś idzie do toalety, pozostałe pilnują, czy może nie? Zostawiacie szklaneczki.
Okazuje się, że jeżeli chodzi o te drinki, to po wsypaniu tego środka, bo tu pytałyśmy pana policjanta na wykładzie, nie zmienia się ani kolor, ani smak, ani temperatura. Nic się nie zmienia.
Czyli niewyczuwalne to jest.
Nie jest to wyczuwalne i tak naprawdę fajnie, jeżeli pilnujemy, ale najlepszą metodą, najbardziej będziemy bezpieczne, jeżeli wychodząc na taką imprezę, tak, z kolegą, koleżanką, z grupą, my zwracamy uwagę na to wzajemnie, na siebie, tak, jak się czujemy i gdzie jesteśmy, tak, że jesteśmy zawsze w komplecie.
Czyli trzeba się obserwować.
Pilnujemy się po prostu wzajemnie. Spokojnie, nie róbmy też tutaj jakiejś paniki i nie wyolbrzymiajmy tego problemu, bo no, idziemy po to, żeby się bawić. Natomiast bądźmy,
ale trzeba być czujnym.
Bądźmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Moim zdaniem, nie wiem jak Aniu ty uważasz, ale to jest po prostu najlepsza metoda. Tak,
tak? Trzeba mieć zaufanie takie do siebie, do tej grupy, z którą idziemy. Idziemy razem, pilnujemy się razem, bawimy się razem i wracamy razem.
No ale co jak nawiązujemy przypadkowe znajomości? Słuchajcie, przysiadamy się, to tu, to tam, ktoś się do nas przysiada i co wtedy? Zaufania nie mamy, bo nie znamy, ale chcemy poznać.
Czyli szczerze mówiąc, no mi się tak nie zdarzyło, ale jeżeli zdarzają się...
Zamknięte sytuacje, jesteście na kontakty.
Nie, no wiadomo, no idziemy na jakąś imprezę, tak, idziemy wszyscy razem, ale szczerze mówiąc, jeżeli ja wychodzę, to ja nie wychodzę tylko, żeby kogoś poznać, bo nie o to chodzi, tylko się dobrze pobawić. Kończy się ten tydzień, chcemy go zrzucić z siebie, odreagować,
no
to
dobra,
wszystko i tak dalej.
No dobra, kobiety w związkach idą się zabawić, tak, ze sobą, nie chcą poznawać, no ale są takie, które są niekoniecznie w związkach i chcą kogoś poznać. To wtedy na co trzeba zwracać, słuchajcie, uwagę?
No mam się w ogóle taka czujność włącza, jeżeli ktokolwiek siada, bo no nie znamy tego drugiego człowieka, ale też nie możemy go od razu oceniać jako, że ta osoba jest ta zła i chce nam coś dosypać.
Ja myślę, że najbezpieczniej będzie, jeżeli idziemy po prostu z kimś, tak, czyli z koleżanką i wracamy potem razem, albo
i dwie obserwujemy.
Odmeldowujemy się, tak?
Czyli mówimy, słuchajcie, ale bo nie dojdziemy do tego, że
ja
na każdej imprezie będziemy obserwować.
My się nie możemy skoncentrować na tym, żeby się ciągle obserwować, kontrolować, zostawiać wiadomości. No nie na tym polega.
Ale nie, to nie. Ja się bym tutaj
Słuchajcie, ale to tak naprawdę nie może być. Ja uważam, że nadrzędną rolą i tutaj radia wielki ukłon dla was, bo możecie tą naszą kulturę zmieniać. Kultura nas formatuje, czyli pokazuje to, co jest modne. Kupisz ten ciuch, będziesz miała taką bluzkę, to będziesz piękna, dostaniesz przepustkę do raju i zasłużysz na miłość, na dobrobyt, na wszystko. Więc skoro tak jest, to pokazujcie, jak powinna wyglądać kulturalna zabawa.
No ale jak powinna wyglądać? No to chcę kogoś poznać, idę, kupuję tego drinka. Ja tak się przysiadam lub on się przysiada. Obserwuje czy nie obserwuje?
No ale no, nie, no każdy ma jakiś tam swoją wiedzę, zasób informacji, ale to też nie może być tak, że na wszystkich patrzę jak potencjalnych zabójców. No nie. Kontroluje sytuację w jakimś tam zakresie.
A może się pani wydaje, że pani kontroluje, a pani wcale jej nie kontroluje?
Żyje, więc znaczy, że dobrze kontroluje.
Ja tu się od razu wtrącam. To nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie młode dziewczyny zaczęły straszyć i to jest po to, żeby teraz mniej więcej ułożyć sobie to w głowie, a nie wchodzę na imprezę i od razu mi się tu włącza. Punkt pierwszy to, punkt drugi to. Absolutnie, ja się z tym nie zgadzam. To ma być instynktowne, naturalne spojrzenie.
No ale dbanie, słuchajcie, o swoje bezpieczeństwo, to chyba jest takie instynktowne.
Oczywiście, no to dla mnie to jest takie, tak jak Mariola, ubierasz się, tak? To jest to twoje instynktowne, co robisz po kolei, więc to też powinno być instynktowne. Robimy to wszystko po kolei. To, co teraz mnie uczy pan instruktor na zajęciach i te nasze dziewczyny, to ja po prostu, ja już jestem, wiesz, przygotowana,
to my może
tak?
Takie bojowe znaczenie już jesteśmy, słuchajcie, tylko o tym nie wiemy.
To trzeba ale wszystko
umówmy
tak.
Umówmy się też, że to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni będą nas nagle atakować, tak? I że tylko wejdziemy i rzucą się na nas
pani
turmą.
Psycholog mówi. Tak, czyli no, nie jesteśmy narażone na takie ataki.
Obrońmy ich troszkę, bo mi się ich szkoda zrobiło w tym momencie.
Możemy ich bronić, ale pamiętajmy, jeżeli mówimy teraz, pani Gosiu, o imprezie, no to tam jest alkohol. Czasami zdarza się, że mężczyzna pod wpływem alkoholu zaczyna zareagować zupełnie inaczej. Nie jest już takim potulnym misiem jak w domu.
Tak.
tylko musimy też na to. Ja cały czas uczulam tylko na jedną rzecz. My nie mamy sobie tego odhaczać na imprezie po kolei, że mamy coś już zrobione i coś tam. To ma być po prostu takie naturalne. Nasza naturalna reakcja na to, co się dzieje.
Ale słuchajcie, ja już nie wiem, czy to jest takie naturalne. Gaz w torebce, drinki pilnowane przez koleżankę, spódnice bardzo długie i brak dekoltu. To do takiej natury my dążymy?
Ale ja absolutnie nie zgadzam się z tym, ale...
Po prostu chodzi o to, żeby mieć otwarte oczy, tak? Żeby wiedzieć, przewidywać, żeby po prostu uczulić te młode kobiety, że coś takiego może się zdarzyć, tak? Żeby jednak one troszeczkę bardziej rozsądnie postępowały, no bo ten ostatni przypadek, który był, tak, młoda kobieta o 4 rano w stanie upojenia alkoholowego wychodzi ze stargardzkiego lokalu, no i stało się to, co stało, tak?
A co się
Gdyby
stało?
Ona była z kimś, no nie wiem, czy tam doszło do gwałtu, czy do molestowania, w każdym bądź razie no, została znaleziona tak w stanie wskazującym, że coś tam złego właśnie się działo. A więc gdyby była taka sytuacja, że ona była z koleżanką czy z kolegą, gdyby ktoś zwrócił na to uwagę, że wyszła, tak, i poszedł za nią, no to być może nie doszłoby no, do
nieszczęścia.
Czyli
jednak w towarzystwie...
Myślę, że jest bezpieczniej, tak? Że jest bezpieczniej.
Trzeba zwracać uwagę na profilaktykę, tak? Trzeba zacząć już od szkół, trzeba zacząć od tego, żeby młodym dziewczętom pokazywać, że to jest ważne, żeby o siebie dbać, że mają prawo się nie zgadzać, tak? Na różnego rodzaju zachowania. My często w szkole rozmawiamy z dziewczętami, że na przykład, nie wiem, poklepanie po pupie, tak? Czy złapanie za pierś, to no nie właśnie. Jest coś, na co
jakie
one mogą się zgodzić.
Jakie są te granice, słuchajcie, molestowania? To, że ktoś mi mówi, że ładnie wyglądam, że mam ładny dekolt, to znaczy, że mnie molestuje, czy niekoniecznie? Czy muszę czekać, aż mnie klepnie w tyłek?
Kto to mówi?
No słuchajcie, jeżeli to mówi kolega w pracy na przykład, albo szef, o, to już jest molestowanie, czy my już wchodzimy w taki styl
nie,
amerykański,
no też zaczynamy popadać...
że faceci będą, słuchajcie, bali się otworzyć nam drzwi, bo to będą się bali
Popadamy w skrajności. Na zwierzęta nie wolno krzyknąć, na dzieci nie wolno krzyknąć, kobiecie nie wolno powiedzieć, że pięknie wygląda, cóż w tym złego? Oczywiście nie można pozwolić, żeby obłapiał nam pośladki, czy dotykał za biust, ale jeżeli powie, że ładnie wyglądam, no to przecież każda ma
przyjemność, prawda?
No właśnie, ale gdzie są, słuchajcie, te granice?
Ale to,
czy to
jest indywidualna
co powie,
sprawa.
Słuchajcie, bo ja rozumiem, ładnie wyglądasz, okej, uznajemy to za komplement, tak? Ale jak zaczyna mówić ze szczegółami, co mu się podoba, to już jest molestowanie, czy niekoniecznie? Na to powinniśmy jakoś
ale w każdej
reagować.
Sytuacji to można przerwać.
Oczywiście, tylko trzeba
nie
to...
Nie musimy słuchać.
Słuchajcie, ale
zrobić.
Czy to nie jest tak, że trudno przerwać, jak raz usłyszymy, że ładnie wyglądamy, tak. Drugi raz, że ładnie wyglądamy, a później, słuchajcie, powolutku ten ktoś mówi nam coraz bardziej intymne rzeczy.
Szczerze mówiąc, w tym momencie już musimy powiedzieć hola, hola, stop. No już trochę tutaj jest przegięcie w tym momencie. Zagalopowałeś się za bardzo i od razu to ukrócamy. Pokazujemy
no dobrze,
tej osobie.
Tak powiemy, a szef
a czemu
jak
nie?
Pani powie, też
ale
pani
czemu
powie
nie? Oczywiście, że tak.
Ale jest mnóstwo kobiet, które się boją.
Ja
boją
wiem, ja to rozumiem,
pracy,
tak, bo ja praca, bo,
że
tak,
stracą,
ale
dokładnie.
Nie, tu jest nasza godność, to chodzi o nas i my mamy pokazać, że my po pierwsze się nie boimy i my bronimy siebie, swojego ciała, po prostu siebie. No w tym momencie tak naprawdę to jest nasza i wyłącznie godność. No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby jeżeli ktoś do mnie mówi, że ładnie wyglądasz, czy no nie wiem, komplementy, każda z nas to lubi. Ale to są granice jakiejś takiej przyzwoitości. Jeżeli po prostu dla mnie to jest tylko i wyłącznie wybadanie gruntu. Dla mnie to tylko tak wygląda. Jeżeli my krótko pokażemy, o co chodzi, to nie ma takiej możliwości, chyba że same tego chcemy. To już
no to
jest
już
zupełnie inna para kaloszy, tak? Ale w tym momencie, jeżeli nam się to nie podoba, szybko to ukrócamy, ale to musimy od razu to pokazać. Nam to się nie podoba, tak?
Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej profilaktyki. Jeżeli już młodym dziewczynom będziemy mówili, że mają one swoją sferę osobistą, tak, której powinny bronić, że mogą mówić o tym, że dotąd jest okej, tak, możesz mi powiedzieć to i to, ale gdy zaczynasz już za bardzo wchodzić w moją sferę osobistą, to ja się na to nie zgadzam, to one jako dorosłe kobiety nie będą miały problemu, żeby odpowiedzieć szefowi, czy żeby odpowiedzieć koledze, czy mężczyźnie, którego
czyli
spotkają.
Czyli takie jasne wyznaczanie granic.
Oczywiście.
Tak,
i to od najmłodszych lat.
Zgadzam
się.
Do którego momentu można sobie pozwolić.
Tak.
Tylko, że właśnie, kto ich ma tego uczyć? Matka, pedagog, nauczyciel, jak to wygląda?
Myślę,
w szkole?
Że wszyscy.
Czy wszyscy powinni współdziałać i czy współdziałają?
Oczywiście.
Pytanie.
Ale to także dotyczy chłopców. No, chłopców też nie wolno dotykać, też nie wolno molestować i też nie wolno im czynić takich, a nie innych propozycji, tak? Więc to nie jest tylko tak, że są kobiety na tym świecie i one są molestowane, bo są też panowie molestowani. I też na to nie wolno pozwalać. Czyli...
Ale panowie też o tym nie mówią, słuchajcie. Tak sobie właśnie usiłuję przypomnieć, czy znam taki przypadek, żeby pan się poskarżył.
Chyba jeszcze gorszy wstyd jest.
Tak, tak. No kobieta molestuje faceta i co, i on nie chce?
No właśnie. No to jak może to? O czymś innym świadczyć.
Przecież każdy facet ma ochotę na seks, tak?
Tylko w filmie widziałam takie rzeczy, że kobiety molestują. Demi Moore molestowała, pamiętam.
Ja myślę, że tych przypadków jest więcej, tylko tyle.
Jeżeli to się w filmie pojawiło, to w życiu
panowie się do tego nie przyznają zdecydowanie, bo jest taka bariera. Facet ma być silny i ma być zawsze sprawny seksualnie, więc taki wzorzec funkcjonuje.
Wstydzą się, tak? Wstydzą
oczywiście.
Się zostali.
Oczywiście, kobiety też się krępują, też się wstydzą i bardzo dobrze, jeżeli są instytucje, do których mogą się zwrócić i przegadać problem, przyznać się do niego, niekoniecznie nadać mu jakiś tam dalszy bieg, natomiast mogą o tym porozmawiać. Natomiast nie ma takiej instytucji, która pomaga panom.
No właśnie, gdzie taki pan powinien się zgłosić? A gdyby się zgłosił w te miejsca, w które się panie zgłaszają, bo gdzie powinien się zgłosić?
To też są, oczywiście to też porozmawiać można. To znaczy, ja na przykład mam w każdy poniedziałek dyżur, bo jestem także mediatorem sądowym i w każdy poniedziałek w sądzie w Stargardzie mam dyżur i przychodzą kobiety. I niekoniecznie po to, żeby pomóc im napisać jakieś pismo procesowe, tylko także po to, żeby porozmawiać, żeby zapytać, co dalej, dlaczego. Po prostu wyżalić się. Natomiast nie zdarzają się panowie, więc a oni mają też takie, a może i większe czasami problemy.
Myślę, że mają. Z pewnością. Tylko nie mówią o tym chyba z tych względów, o których pani powiedziała. Wstydzą się, to jest takie niemęskie. Natomiast wydaje mi się, że mężczyznom w dzisiejszym świecie i tak jest trochę łatwiej.
Tak, ja tutaj może nawiążę do takiego ostatnio bardzo gorącego tematu odnośnie alimentów. Zadziwia mnie tak niska ściągalność alimentów i brak odpowiedzialności panów za to i tolerancję społeczeństwa na to, że tak się dzieje. A jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przyszedł przez wiele lat mojej pracy, żeby przyszedł facet i powiedział, wie pani co, ja nie mam za co dać dzieciom moim pieniędzy. Nie ma czegoś takiego. A jeszcze bardziej mnie dziwi fakt, jak pan zostawia swoją rodzinę, zakłada kolejną, wychowuje dzieci swojej partnerki, ale później na starość przypomina sobie, że przecież on ma dzieci.
Biologiczne,
i od biologicznych dzieci tak, żąda pomocy finansowej, opieki, mimo tego, że w ogóle się nimi nie zajmował i w ogóle się nimi nie interesował.
Pani Małgorzata Motylińska-Haczyk.
Jeszcze jeżeli chodzi o kwestię właśnie tych alimentów. Okazuje się, że panowie, którzy nie płacą alimentów w środowisku, szczególnie męskim, są odczytywani jako bohaterowie. Oni fantastycznie unikają powinności płacenia alimentów. Znam takie przypadki. Ja byłam w zeszłym roku tutaj, tak jak Mariola, właśnie na Kongresie Kobiet w Warszawie i tam ten problem właśnie unikania płacenia alimentów na własne dzieci był poruszany na jednym z paneli. I okazuje się, że szefowie, tak, pracodawcy bardzo chętnie, no wręcz fałszują dokumentację dotyczącą wynagrodzeń po to, żeby mężczyzna uniknął płacenia alimentów.
My, widzę, z bezpieczeństwa płynnie przesłuchajcie na alimenty. Ale ja jeszcze bym chciała wrócić do tego bezpieczeństwa.
No właśnie.
Czy waszym zdaniem, słuchajcie, są w Stargardzie takie ulice, takie dzielnice, w których jest bardziej niebezpiecznie niż gdzie indziej? Czy na przykład w Strachocinie jest bezpieczniej niż w Stargardzie? Czy w ogóle małe miejscowości, bo one uznawane są za takie bardziej bezpieczne? Czy tak jest w istocie? Strachocin.
Strachocin.
Proszę bardzo, głos.
Czy w Strachocinie jest bezpieczniej? No, myślę, że jest bezpiecznie, tak? No, ale trudno mi jest powiedzieć, czy jest bardziej bezpiecznie niż w Stargardzie, tak? No bo ani na przykład mi osobiście, ani tu nie zdarzyło się nic złego, więc...
Ale ma pani takie wrażenie, że małe miejscowości są bezpieczniejsze?
Na pewno jest tak zwany monitoring sąsiedzki jest na pewno dużo bardziej rozwinięty, tak? No bo przykładowo w Strachocinie ludzie się znają, wiedzą kto gdzie mieszka, wiedzą jaki samochód stoi pod jakim domem, tak? Jak ktoś nowy się pojawia, to od razu zostaje to zarejestrowane, tak? I wszyscy o tym wiedzą. W Stargardzie czy tak jest? Być może niekoniecznie,
mniej.
Tak?
Może
być może mniej.
Sąsiedzi. Natomiast mniej jest to. Nie wiemy wszystko o wszystkim.
Dokładnie,
w
tak. Więc z tego względu wieś może być bezpieczniejsza, tak? Aczkolwiek pojawiają się też miejsca, gdzie nikogo nie ma, tak? Jakieś zaułki, jakieś zadrzewione miejsca, tak? No gdzie tego po prostu nie widać, jak coś tam się wydarzy, to możemy się dowiedzieć następnego dnia, tak? Czy za kilka dni, jak ktoś dopiero zauważy, czy znajdzie tą osobę, tak? Komu się coś może wydarzyć.
A w Stargardzie, które okolice stargardzkie należą do takich niebezpiecznych waszym zdaniem? Mariola Łada-Siwiec robiła kilka debat na temat bezpieczeństwa.
Ja, szanowni państwo, ja no, z uporem maniaka wręcz mówię o ulicy Wojska Polskiego. Nie dlatego, że jest bardzo niebezpieczna, bo ja bardzo lubię tych mieszkańców i lubię tą ulicę. Natomiast tam panuje swego rodzaju mojra, więc no, jest kodeks jakiś. Ci ludzie mają, w cudzysłowie mówiąc, moralność. Natomiast dla obcych ludzi jest ta ulica niebezpieczna, ale nie tylko ta, bo również osiedle Zachód jest niebezpieczne, część Kluczewa jest niebezpieczne, również osiedle Chopina nie należy do najbezpieczniejszych, osiedle Tysiąclecia w centrum miasta też nie jest jakimś tam bezpiecznym miejscem. Natomiast już kiedyś robiłam takie, podliczałam ilość czynów karalnych na ulicy Piłsudskiego i na ulicy Wojska Polskiego. To są ulice, które przecież sąsiadują z sobą. I tak jak na ulicy Piłsudskiego było 40 parę osób karanych różnymi karami, karą ograniczenia wolności, pozbawienia i tak dalej, to na ulicy Wojska Polskiego takich spraw było 150. No i ta statystyka wygląda.
Za chwilę wrócimy do bezpieczeństwa, a teraz krótka przerwa.